Dokończysz zdanie u spowiedzi świętej? Byłeś ostatnio?
O, to jest dobre pytanie. Myślę, że gdzieś około 6 lat temu, może 5. Dokładnie nie pamiętam, ale gdzieś tak będzie.
Nie pamiętasz spowiedzi? Jak to się stało, że człowiek nie pamięta swojej ostatniej spowiedzi?
To nie jest coś, co warto pamiętać generalnie, nie? Pamiętam kilka spowiedzi w życiu, takich, które wydają mi się, czy tam wydawały mi się wtedy ważniejsze, ale dzisiaj to wszystko jest bez znaczenia zupełnie. Także szkoda, to nie jest świadoma decyzja, że tego nie pamiętam, ale świadomie mogę powiedzieć, że szkoda miejsca w głowie na pamięć, na pamiętanie takich rzeczy.
Jak cię wychowali rodzice?
Rodzice, czy generalnie w rodzinie, bo to nie tylko rodzice, to też dziadkowie, no wychowali mnie, tak można powiedzieć, z grubsza w duchu katolickim, ale takim bardziej polsko-katolickim, prawda? Bo to wiadomo, że wygląda inaczej w różnych krajach. Myślę, że z lekką przewagą takiej, dzisiaj bym to nazwał endecji, wtedy nie wiedziałem dokładnie, o co chodzi. Czyli taki, powiedzmy, narodowy katolicyzm. Jeżeli mogę to tak nazwać, skatalogować, prawda? No ale to wiadomo, że o co chodzi, no. Musisz chodzić do kościoła, wypełniać, czy w zasadzie pilnować nieprzekraczania 10 przekazań. Starać się być patriotą i to jest jakby cały zakres tego, o czym mówię, nie?
Musiałeś chodzić do kościoła?
Musiałem. To co prawda był taki okres gdzieś tam, jak już byłem nastolatkiem, że może nie do końca tego tak pilnowano, ale tak pamiętam, że od małego dziecka to była zasada, nie? Musisz iść do kościoła. Tam nie zawsze było tak, że chodziliśmy na przykład całą rodziną, bo często było tak, że ja i siostra chodziliśmy tylko z babcią, nie? No ale zawsze trzeba było iść, nie? I zawsze ktoś tam z tych starszych, powiedzmy, pilnował, żebyśmy poszli, nie? Także tak, musiałem chodzić do kościoła. Przy czym ja w tamtym okresie chciałem też chodzić do kościoła, nie? No wiadomo, że człowiek ma różne etapy w swoim dorastaniu, nie? Ale generalnie raczej chciałem chodzić do kościoła, pomimo, że sama jakby liturgia mnie strasznie nudziła i tam nieraz zdarzyło mi się przysnąć czy liczyć jakieś wzorki na dekoracji ścian, żeby jakoś przetrwać tą godzinę, no ale raczej chciałem chodzić też, nie? Wydawało mi się to ważne.
Był jakiś moment, kiedy przestałeś za ważne to uważać?
Tak. Mniej więcej jak miałem, tak mi się wydaje, 16-17 lat, to całkiem się zbuntowałem przeciwko temu i myślę, że przestało to być dla mnie ważne chwilę wcześniej. Trudno mi dokładnie ocenić, czy to było rok, dwa lata wcześniej, ale gdzieś tak w wieku 17 lat przestałem całkowicie i już nawet nie pamiętam, czy musiałem się z tym ukrywać w domu, czy nie. Chyba nie. To wiadomo, że było cały czas gdzieś tam lekko piętnowane, że może byś poszedł, ale nie było jakby takiego całkowitego przymusu, nie? Znaczy w sensie egzekwowania tego przymusu. No, natomiast przestało to być dla mnie ważne gdzieś, może jak miałem 15-16 lat. I to ma związek jakby bezpośrednio z tym, że cały katolicyzm jako jakby idea czy nurt zaczął mi się wydawać i w sumie do dziś mi się wydaje, jest strasznie zakłamany, nie? Jest dużo pięknych słów, dużo pięknych haseł, pięknych zasad, ale nie ma w tym, no dzisiaj powiem, ducha, a wtedy bym powiedział po prostu, jest w tym kłamstwo, nie? Co innego się mówi, a co innego się robi w typowej rodzinie, czy nawet nie tylko w rodzinie, bo to też obserwowałem na zewnątrz, też obserwowałem u swojego księdza, nie? To też właśnie może ciekawe zjawisko. U nas, jak miałem kilkanaście lat, nie wiem, 12-13, zmienił się ksiądz. Wcześniej był taki młody, zaangażowany dosyć ksiądz, który tak, no można powiedzieć, animował tą młodzieńczą społeczność u nas na wsi. A później zmienił się ksiądz i przyszedł taki, nie wiem, nie chciałbym jakiegoś dosadnego słowa użyć, ale taki typowy obłudnik, powiedziałbym, nie? Mhm. Człowiek, któremu widać było i nawet dzisiaj, kiedy go wspominamy, bo już nie żyje, nawet niekoniecznie my w rodzinie, ale nawet z sąsiadami, ze znajomymi, którzy go znali, to zawsze się o nim mówi jako człowieku, któremu przez całe życie zależało tylko na pieniądzach. I to było widać po nim. No ja jako ten taki młody człowiek, powiedzmy, który starał się, czy szukał ideałów w życiu, no widziałem to też, nie? Więc on też, jakby ten człowiek też zaważył częściowo w jakimś tam stopniu na tym, że rozpoznałem jakby obłudę czy kłamstwo całego systemu, nie? No ale system się składa nie tylko z pojedynczych osób, składa się z wielu ludzi, nie? Z moich sąsiadów, z mojej rodziny, z moich rodziców też, nie? Jeżeli ktoś mówi ci, że musisz chodzić do kościoła, musisz robić tak, czy nie robić tak, a sam tak robi, to daje raczej złe świadectwo, nie? I pomimo, że jakby intelektualnie zawsze rozpoznawałem, że ta idea, powiedzmy, czy to, co jest głoszone, jest słuszne społecznie, ze społecznego punktu widzenia, to jednak no, nie widziałem tego w życiu ani znajomych moich, ani moich rodziców, ani nawet moich dziadków, nie? Ani swoim. Hmm.
No czasami warto pomyśleć, co dał katolicyzm człowiekowi. Dał ci coś katolicyzm?
No tak, myślę, że jednym zdaniem, albo może zacznę od tej pozytywnej jakby strony, na pewno dał mi taką świadomość, co jest dobre, a co złe. Z punktu widzenia właśnie takiego międzyludzkiego, nie? Nie kradnij, nie zabijaj, no dekalog generalnie, który w Kościele katolickim jest zgłoszony. No, nie chcę wchodzić teraz w szczegóły, czy jest wszystkie 10 przykazań, czy tylko 9, ale, no, ale te 9 powiedzmy jest, prawda? I przynajmniej te społeczne no, były dla mnie, są dla mnie do dziś ważne i to mi we wczesnym etapie młodzieńczym, powiedzmy, dał katolicyzm, zrozumienie właśnie, czego nie robić, nie? Ale generalnie bym to nazwał dzisiaj jednym zdaniem, że dał mi poczucie bycia grzesznikiem, nie? Co jest de facto słuszne, nie? Bo człowiek, który jest grzesznikiem, powinien mieć świadomość, że jest grzesznikiem, nie? Czego mi nie dał natomiast w tym jakby ważnym momencie, to jest świadomość, że Jezus Chrystus za mnie umarł, nie? I zapłacił karę za moje grzechy. Tego mi nie dał akurat. Dał mi poczucie, że jestem grzesznikiem i jakby zmagałem się przez całe życie z tym, jakby myślę, tak jak większość zresztą ludzi, których znam, gdzieś tam na jakimś poziomie się z tym zmaga, ewentualnie w to nie wierzą, no to już jest inna historia, nie? Ale spośród tych ludzi, którzy wierzą mniej więcej w to samo, co ja, co jest dobre, a co złe, no to są ludzie tak samo jak ja, zmagający się ze swoją grzesznością, nie? I to mi dał katolicyzm, poczucie bycia grzesznikiem. Oceniam to dzisiaj jako element niezbędny do nawrócenia. Nie wiem, gdzie bym był, gdybym nie wiedział, że jestem tym grzesznikiem, prawda? Natomiast no, zupełnie gdzie indziej usłyszałem o tym, że Jezus Chrystus za mnie umarł i że jest ratunek, że mogę być zbawiony nie poprzez zmianę swojej grzesznej natury, czy zapłacenie samemu za swoje tam przeszłe grzechy, prawda?
No pytanie, czy katolicyzm jest niezbędny, żeby zrozumieć swoją grzeszność? Czy można sobie wyobrazić lepszy sposób? Pewnie tak. Coś ci zabrał? Myślimy, pomyśl o tym czasie właśnie nastoletnim, tym.
No i mogę powiedzieć wprost, że zabrał mi właśnie tą możliwość usłyszenia dobrej nowiny w młodym wieku, prawda? Musiałem się wykoleić we własnym życiu sam i w zupełnie innym środowisku, w zupełnie innym miejscu znaleźć dobrą nowinę, a nie w środowisku, w którym dorastałem, prawda? Nie chodzi mi już nawet teraz o Kościół, ale nawet o rodzinę. Rodzina katolicka wierzy po katolicku, tak samo jak cała katolicka nasza, powiedzmy, lokalna społeczność, już nie wychodząc szerzej, prawda? Więc to mi zabrał, myślę, wiele lat życia jako potencjalny nawrócony chrześcijanin. No nie, to nie jest jakby oczywiste i ostateczne takie stwierdzenie, bo nie wiem, co by było, gdybym usłyszał Ewangelię wcześniej, nie? Nie wiem tego. Natomiast wiem, że nie usłyszałem.
Czego szukałeś wtedy?
Myślę, że jak większość ludzi szukałem generalnie szczęścia, nie? Spełnienia siebie jako człowiek, który ma tam jakieś swoje zainteresowania, swoje pasje, ale też swoje pragnienia, jakby potrzeby. Szukałem szczęścia, to jest jakby taka generalna odpowiedź, nie? No gdzie mnie to zawiodło? No, poznałem kobietę mojego życia, ożeniliśmy się, pojawiły się dzieci, nie? Czyli założyłem rodzinę. Myślałem, że jakby znajdę szczęście w spełnieniu się jako ojciec, nie? No to w jakimś stopniu myślę, że jest prawda, ale na pewno nie cała, bo pomimo, że wydawałoby się z zewnątrz, że tworzyliśmy jakby taką zgrabną, dużą rodzinę, to jednak szczęśliwy nie byłem nigdy, nie? I to samo, jestem przekonany, mogłaby powiedzieć moja żona żyjąc ze mną, nie? Że ze mną szczęśliwa nie była. Także nie znalazłem tego szczęścia, ale szukałem go. No i to jest okres, w którym jakby już pożegnałem się z Kościołem katolickim. Oczywiście mówię w przenośni, bo tam nigdy nie chodziłem zerwać oficjalnie mojego związku, który jest formalny z Kościołem. Natomiast no, nie uczęszczałem na msze, nie chodziłem do spowiedzi właśnie, nie? Nie żyłem życiem katolickim, nie? No ale żyliśmy takim życiem, jakie nam się wydawało, że powinni wieść tak zwani dobrzy ludzie, nie? No i był taki moment gdzieś w moim życiu, że zrozumiałem jakby, że brakuje mi tej sfery duchowej w moim osobistym życiu. Nie mówię już teraz w rodzinnym nawet, ale po prostu w osobistym życiu i że być może jestem nieszczęśliwy, bo właśnie nie ma tego życia duchowego we mnie, nie? Które w jakimś stopniu jako młody człowiek miałem, będąc w Kościele katolickim oczywiście, nie? Jako taki młodzieniec całkowity, zanim tą swoją właśnie grzeszność zrozumiałem i zanim zaczęła mi bardzo mocno doskwierać, nie? No a już jako dorosły człowiek, ojciec rodziny, z jednej strony pożegnałem się z Kościołem katolickim, z drugiej strony nie znalazłem nic innego w to miejsce, no i czułem jakąś taką pustkę duchową, nie? Także to poszukiwanie, powiedzmy, szczęścia też mnie zawiodło do poszukiwania sfery duchowej, nie? No ale to, czy to było poszukiwanie Boga, czy mógłbym tak to nazwać? Myślę, że tak, chociaż wiodło jakimiś strasznymi manowcami i krzakami, nie? Tak dookoła strasznie było. Jakby w swoich poszukiwaniach, na swojej ścieżce jakby duchowej, jakby zahaczyłem o takie dziwne rzeczy, jak jakieś tam filozofie wschodu, nie? Medytacja. Pamiętam, że miałem problem ze stresem generalnie w pracy zawodowej, no to w którymś momencie sobie wymyśliłem, że medytacje mi pomogą, nie? No i faktycznie wydawało się, że pomagają, człowiek się staje spokojniejszy, wycisza się, ale to jest ciągle jakby pustka duchowa, nie? To nie zapełnia tej dziury i nie daje szczęścia. Daje spokój, nie daje szczęścia, nie? No ale faktycznie gdzieś takimi ścieżkami moje poszukiwania wiodły, gdzieś przez właśnie te medytacje i jakąś taką filozofię, powiedzmy, bardzo szeroko Japonii średniowiecznej czy nowożytnej z naszego jakby europejskiego punktu widzenia, czy osi czasu. No, ale to mi tego szczęścia też nie dało, nie wypełniło tej pustki. W międzyczasie gdzieś tam, a nawet wcześniej troszkę, zacząłem interesować się ruchem rekonstrukcyjnym, nie? I znalazłem grupę rekonstrukcyjną, włączyłem się w jakby jej działania, w jej życie. Grupy rekonstrukcyjne działają w dużej mierze jako społeczność, nie jako taka, nie wiem, klasa w szkole czy zespół tańca, tylko bardziej jako społeczność, taka, powiedzmy, większa rodzina, nie? Więc jakby szczęścia swojego również szukałem tam i w jakimś stopniu znalazłem. Udało nam się stworzyć taką większą rodzinę. Ta rodzina niestety się rozpadła i to też było przykre życiowe doświadczenie, no ale zanim się rozpadła, właśnie tam poznałem żonę, i budowaliśmy swoje życie jakby w dużej mierze w oparciu o ten ruch rekonstrukcyjny. Całą rodziną jeździliśmy na wyjazdy z dziećmi również, nie? Także no to był taki, powiedzmy, czas w naszym życiu, kiedy byliśmy jeszcze młodzi, jeszcze nie do końca ta nasza grzeszność nam aż tak bardzo doskwierała. Młodzi, zakochani ludzie, szczęśliwi, nie? gdzieś, kiedy to zaczyna mijać, zaczyna zmierzchać lekko, to właśnie wtedy człowiek szuka tej swojej drogi. No i te moje poszukiwania duchowe w którymś momencie też w związku jakby z ruchem rekonstrukcyjnym zaczęły zbaczać w stronę rodzimowierstwa, nie?
Nowy rozdział.
No, zupełnie nowy rozdział. To nie jest takie określone, bo to też trzeba wiedzieć o ruchach czy kościołach rodzimowierczych, że to nie jest filozofia czy religia ukształtowana dzisiaj, nie? Różni ludzie różne rzeczy o tym mówią i to mogą się poobrażać na mnie, jak coś takiego powiem, ale w dużej mierze to jest jednak zmyślanie, okej, no próba odtwórstwa czegoś, co nie istnieje, no ale bez twardych danych, nie? Czyli w dużej mierze jednak fantazja i wymyślanie sobie jakby sfery duchowej samemu, nie? Kształtowanie bogów czy Boga, no trzeba powiedzieć wprost, że jednak rodzimowiercy idą w stronę politeizmu, więc bogów, kształtowanie jakby na swój własny obraz i zgodnie ze swoimi własnymi wyobrażeniami na ten temat, prawda? Także ja się też o to mocno otarłem, mogę powiedzieć.
Modliłeś się do bóstw pogańskich?
Nie, raczej jakbym miał to nazwać imieniem, to bym powiedział, że do jakiegoś ducha, nie? Myślę, że może to mieć związek z Bogiem takim, w jakiego wierzę, nie? Tylko, że jakby tego nie... ani nie rozumiałem do końca. To jest ciekawy rozdział generalnie, bo jakby zainteresowanie, grzebanie się w historii Polski w którymś momencie też doprowadzi człowieka do tego przełomu, którym był, powiedzmy w cudzysłowie, chrzest Polski, prawda? Czyli tego przełomu z przejścia ze świata pogańskiego, słowiańskiego świata pogańskiego do chrześcijaństwa rzymskiego w tym momencie. I człowiek, który siedzi w tej historii, oczywiście musi widzieć to, że katolicyzm jakby przejął część, no nie powiem, a może powinienem powiedzieć, część wierzeń pogańskich, zaadoptował je właśnie, żeby łatwiej zdobyć dla siebie tą ludność tutejszą, prawda? I jakby będąc tego świadomym, mi się w którymś momencie ubzdurało, może nie tylko mi, bo to jest myślę szersze spojrzenie, że skoro katolicyzm czerpał z rodzimowierstwa, to znaczy, że rodzimowierstwo jest starsze, to znaczy, że jest prawdziwsze, prawda? No i ten bardzo silny kult Matki Boskiej w Polsce, znaczy nie tylko w Polsce, ale w katolicyzmie chyba nie wszędzie tak jest, a w Polsce na pewno jest to bardzo silny kult, nie? I ja byłem zawsze przekonany, że to jest związane z tym, że po prostu wcześniej, zanim chrześcijaństwo czy katolicyzm konkretnie wszedł na te tereny, tutaj były bardzo silne kulty właśnie bogiń kobiet, nie? I to zostało zaadoptowane, kultura ludowa jakby tą Matkę Boską wplotła w to przy pełnej akceptacji oczywiście hierarchii kościelnej, bo nie mogło być inaczej, w te wierzenia. No i stąd dzisiaj mamy to potężne bałwochwalstwo właśnie, nie? Ja też, jak sobie zdałem sprawę w którymś momencie, że jako katolik przecież ja wierzyłem w Matkę Boską, być może, na pewno nie zawsze, ale na pewno na którymś etapie swojego życia wierzyłem w nią bardziej niż w Boga, nie? I myślę, że to jest potężny problem w Polsce, że właśnie człowiek, który no w chrześcijaństwie, jakby prawdziwym chrześcijaństwie, my wiemy, że Matka Jezusa, Maria Matka Jezusa była człowiekiem, prawda? A nie boginią, która stworzyła, dosłownie mówię, stworzyła naszego Zbawiciela, Pana Jezusa, prawda? Słyszałem nieraz w rozmowach z różnymi katolikami, często w rodzinie starszymi, że no Jezus nie wziął się znikąd, ktoś Go urodził, nie? No tak niestety wierzy duża część Polaków, tak też wierzyłem przez długi czas ja. Dla mnie to było wielkie odkrycie, kiedy zrozumiałem, że Jezus był przy stworzeniu świata, nie? To było coś wow! No, ale wróćmy jakby do tej historii, o której mówię, nie? Że ta świadomość tej takiej pierwotności tego kultu matki w stosunku do katolickiej Matki Boskiej zrodziła we mnie takie przekonanie, że to jest starszy i bardziej prawdziwy kult, czy bardziej prawdziwa, nie wiem, boskość.
Jak byś podsumował ten etap przygody z rodzimowiercami?
Znaczy, ja bym podsumował, może powiedziałbym tak, to była zabawa w jakimś stopniu przyjemna wtedy, nie? Ale ona nie niosła ze sobą żadnego jakby ładunku moralnego, czy jakby ani mi szczęścia generalnie nie dała w tym poszukiwaniu szczęścia osobistego, ani też nie niosła ze sobą jakiegoś nowego, powiedzmy, ładunku moralnego, którego wcześniej nie przyniósł już do mnie katolicyzm, prawda? Także nie dowiedziałem się niczego nowego, to była tylko taka zabawa, co było pierwsze, jajko czy kura, i który jakby Bóg jest prawdziwszy. Oczywiście tutaj w ruchu rekonstrukcyjnym jakby to rodzimowierstwo się też pojawia, jest dosyć silne i niekończące się dyskusje właśnie, kto ma rację, który Bóg jest prawdziwy, a który nie, a może żaden, nie? To mniej więcej tak się toczył bez głębszego życia duchowego ten czas. Tam próbowaliśmy może faktycznie czy odtwarzać jakieś takie rytuały związane z jakąś płodnością, powiedzmy, czy z przemianą cyklów natury, nie? Ale to nie niosło ze sobą praktycznie poważniejszego tego ładunku, ani emocjonalnego, ani moralnego, nie? Także było to w jakimś stopniu puste. Taka zabawa bym to nazwał, tak samo jak jakby cała rekonstrukcja historii po prostu. Nie wiadomo przecież, że my nie żyjemy w średniowieczu, tym bardziej wczesnym. Wracamy do domu, mamy pralkę i tak dalej, nie? Nie żyjemy w średniowieczu i tak samo było z tym rodzimowierstwem, nie? Że gdzieś tam poszukujemy tej wiary przodków, ale nic z tego nie wynika, nie? Oprócz jakby dalszego pogłębienia zrozumienia, że katolicyzm to kłamstwo, no bo właśnie jakby grzebanie się i w historii, i też w rodzimowierstwie, no tak jak mówiłem wcześniej, dało mi to takie przekonanie, że katolicyzm ukradł jakby część wierzeń rodzimowierczych, przywłaszczył sobie, przemalował na inny kolor i w ten sposób jakby zdobył, podbił ludność jakby lokalną, ale to tym bardziej uwidaczniało, uwypuklało, że jest tam kłamstwo, prawda? Także myślę, że to byłoby dobre podsumowanie. Nic w moim duchowym życiu się nie zmieniło, nie znalazłem Boga, a tylko głębiej zrozumiałem kłamstwo, które znałem już wcześniej.
Więc jak to było? Jak cię Ewangelia znalazła?
Ewangelia przyszła do mnie w zasadzie drogą polityczną. To znaczy, oprócz historii, a w zasadzie wraz z historią ja się całe życie interesowałem również polityką, nie? I zawsze mnie bolało, dlaczego ta Polska teraz tak wygląda, jak wygląda, a nie może znowu być wielka, nie? To był dla mnie takie wyzwanie intelektualne również, dlatego też się interesowałem samą polityką. I nie powiem, że bieżącą polityką, tym, co dzisiaj wyprawiają nasi posłowie, czy wczoraj, powiedzmy, czy 10 lat temu, tylko raczej w kwestii na poziomie idei, nie? Przez wiele lat byłem, można powiedzieć, nie wiem, libertarianinem w pewnym sensie. No i właśnie ta potrzeba odbudowy silnej, wielkiej, jakby dumnej Polski, nie? No i w którymś momencie zainteresowałem się telewizją Idź Pod Prąd ze względu na to, że miałem taką bardzo, bardzo krótką, ale jednak przygodę z Marianem Kowalskim, który akurat w tym czasie zaczął z pastorem Pawłem Chojeckim występować w telewizji Idź Pod Prąd, nadając codziennie. No i akurat tak się złożyło, że ja w tym mniej więcej czasie, może miesiąc wcześniej, zanim zaczęli nadawać, zainteresowałem się w ogóle Marianem Kowalskim, nie? No i zacząłem oglądać telewizję Idź Pod Prąd, nie? Codzienny komentarz polityczny o 13:00. No a tam pastor Chojecki, którego jakby wydawał mi się osobą niepotrzebną w tym programie w dużej mierze, tam albo pomocniczą, jednak praktycznie na każdym programie, albo no myślę, że na każdym, chociaż nie liczyłem, codziennie w taki lub w inny sposób przekazywał Ewangelię, nie? I ona na początku nie docierała, ale to jednak kropla drążyła skałę i przez słuchanie uszami w końcu jakby dotarła do mnie ta Ewangelia, nie? Właśnie poprzez politykę, poprzez pastora, który zaangażowany w politykę mówił do ludzi codziennie, nie? Przy okazji głosząc Ewangelię. W tych moich poszukiwaniach, powiedzmy, duchowości, czy w ogóle w moim życiu duchowym przed nawróceniem, poprzedzającym moje nawrócenie, no, przeszedłem przez katolicyzm, ale obserwowałem też inne religie, obserwowałem islam, obserwowałem jakieś tam buddystyczne wierzenia. Sam przeszedłem w jakimś stopniu przez radziemowierstwo i wszędzie, w każdej z tych religii zawsze trzeba było jakiemuś Bogu w jakiś sposób służyć. Nie? To było, temu się służyło klękając i tam okadzając go kadzidłem. Tamtemu się w odpowiedniej czapeczce czołem bije o specjalny dywanik, nie? A jeszcze innym tam jakimś bogom pogańskim trzeba miód wylewać do ogniska, czy gdzieś w narożniku pola zakopywać jakieś jajka, kurze, nie? No, każdemu się w jakiś sposób służy. A tutaj proszę, apostoł Paweł mówi na Areopagu do, no w sumie takich bogobojnych, można by powiedzieć, czy poszukujących intelektualnie świata duchowego również Greków, mówi tak: Bóg, który stworzył świat i wszystko, co na nim, ten, który Panem nieba i ziemi, nie mieszka w świątyniach ręką zbudowanych. I werset 25. Ani też nie służy mu się rękami ludzkimi, jak gdyby czego potrzebował, gdyż on sam daje wszystkim życie i tchnienie i wszystko. Nie? To był dla mnie może, nie wiem, czy szok to jest dobre słowo, ale to było duże zaskoczenie o naturze Boga, nie? Że Bogu się nie służy rękami. A wszystko, co znałem wcześniej w moim życiu religijnym czy duchowym, to było w jakimś stopniu służenie jednak, czy próba przypodobania się Bogu poprzez służenie Mu właśnie rękami między innymi, nie? Także no myślę, że ten werset to polecam każdemu do głębszego przemyślenia.
Ale to chyba nie ten werset przekonał Cię do tego, co zrobił Jezus Chrystus i jak to jest ważne dla Ciebie osobiście.
No nie, ja myślę, że jestem jakby klasycznym przykładem, jak, którędy, w jaki sposób Ewangelia dociera do człowieka. Czyli najpierw musiałem usłyszeć złą nowinę, żeby później móc przyjąć, usłyszeć i móc przyjąć dobrą nowinę. Czyli, no, tak jak mówiłem wcześniej, katolicyzm dał mi poczucie grzeszności, ale z drugiej strony dał mi jednocześnie takie poczucie, no ale okej, okay, no jestem grzeszny, jestem trochę tam zły, no ale w sumie nie jestem jakiś dużo gorszy od innych, a nawet przez wiele lat wydawało mi się, że jestem troszkę lepszy od innych, nie? To może śmiesznie brzmi, czy głupio, źle. To nie jest prawda zresztą, no ale tak miałem takie momenty w swoim życiu. Kilka osób gdzieś tam dawało mi sygnały, że tym czy w innym gdzieś tam podziwia to, co w jakimś obszarze robię i to w zestawieniu jakby z obserwacją życia innych dało mi takie poczucie, no okej, okay, no może i nie jestem super dobry, ale na pewno nie jestem gorszy od innych, a myślę, że pod niektórymi względami może jestem i lepszy, nie? No, a w którymś momencie chyba właśnie w związku z tym codziennym głoszeniem i moim słyszeniem Ewangelii przez pastora Chojeckiego, no usłyszałem również tą złą nowinę, nie? Czyli wystarczy jeden grzech i jestem potępiony, nie? I zapłatą za jeden grzech jest śmierć. Nie za nie wiadomo jaki grzech śmiertelny i jaką sumę grzechów na wadze położoną z jednej strony i dobrych uczynków z drugiej, tylko za jeden jedyny, nie? Także przeżyłem też taki typową dekompozycję, powiedziałbym, psychologiczną czy psychiczną, bo długi czas w naszym życiu, w moim życiu, żyłem w przekonaniu, że żyję dobrze, no, nie gorzej niż inni, a pod wieloma względami dobrze. Kiedy udawało mi się prowadzić życie trochę bardziej moralne, a był taki dosyć długi okres, to nawet wydawało mi się, że jest super, nie? Że jestem taki fajny. A przyszedł taki moment, że zniszczyłem bardzo dużo w swoim, w naszym życiu. W małżeństwie nam się przestało układać, nie? Wyszły różne nieciekawe rzeczy, które jakby widziałem w sobie. No i z tego takiego przekonania, że jestem taki fajny, trafiłem do przekonania, że jestem bardzo, bardzo zły, nie? Także ta zmiana zburzyła tą moją konstrukcję wewnętrzną. No i w tym właśnie momencie usłyszałem po pierwsze tą złą nowinę, że to nieważne, czy jestem trochę bardziej lepszy niż trochę mniej gorszy, tylko że wystarczy jeden grzech i za to jest śmierć przed Bogiem. Przed świętym Bogiem, pokalany jednym, jedynym grzechem w całym swoim życiu, nie mógłbym stanąć i jakby nie być zniszczony, prawda? Więc to była ta zła nowina, no, ale jednocześnie usłyszałem dobrą nowinę i wreszcie zrozumiałem coś bardzo ważnego, co pomimo 20, powiedzmy, lat bycia katolikiem, czego nie rozumiałem kompletnie, czyli po co Jezus przyszedł na świat i co On w zasadzie tutaj zrobił, nie? O co tu chodzi? Czy On przyniósł, kiedyś mi się wydawało, że On tutaj przyniósł pewne zasady życia społecznego, troszkę nowsze, lepsze niż w Starym Testamencie były objawione i to wszystko, nie? Ale tak naprawdę dlaczego On przegrał, dlaczego On umarł, nie? Po co? No ja tego nie rozumiałem do końca. Tak się mówi, że przyszedł, żeby nas zbawić, ale kto to tak naprawdę głęboko rozumie, nie? A ja dzięki słuchaniu zrozumiałem i też w którymś momencie oczywiście zacząłem czytać samodzielnie Nowy Testament, w którym po prostu to jest wyłożone jasno i czytelnie i każdemu polecam po prostu przynajmniej skonfrontowanie się raz przynajmniej w życiu z objawieniem Nowego Testamentu, z całym Słowem Bożym zawartym w Nowym Testamencie. To nie jest duża książka, nie? To można naprawdę przeczytać w kilka wieczorów. Wskoczyło mi na miejsce, po co Jezus przyszedł, co On tutaj tak naprawdę zrobił, nie? Że On, niewinny, przeżywszy, już pomijając ten aspekt w ogóle, że Bóg, który siebie uniżył, wcielił się w postać ludzką, prawda? Ale jednak przeżył już jako w postaci ludzkiej całkowicie bezgrzeszne życie, że On, czysty, wziął ten mój grzech na siebie i poniósł karę. Poniósł brutalną, bestialską, powiedzmy, brutalną śmierć, płacąc karę, płacąc za mój grzech, prawda? Za moje grzechy. Nie tylko za jeden. Płacąc za moje grzechy przeszłe, teraźniejsze i przyszłe. Tak, kiedy to zrozumiałem, to muszę powiedzieć, że to było prawdziwe wyzwolenie, nie? Bo jednak żyjąc wcześniej w takim poczuciu, że no okej, jestem nie gorszy od innych, ale zawsze wiedziałem, że jestem w jakimś tam stopniu zły i że są pewne jakby części mnie, które nie wszyscy znają, znam je tylko ja, czasami je zagłuszam, ale wiem, że są złe, nie? No i jednak to takie staranie się całe życie, żeby zaspokoić czy to właśnie Boga dobrymi uczynkami i nie robieniem tych złych, czy innych ludzi. Całe życie miałem takie poczucie bycia w zasadzie niewolnikiem, nie? Niewolnikiem i innych ludzi, tego, co oni myślą i w pewnym sensie mojego wyobrażenia Boga, nie? Ale przede wszystkim niewolnikiem grzechu. Nie potrafiłem się z tego sam wyzwolić, nie? Ani nie potrafiłem sobie wyobrazić, w jaki sposób mógłbym zapłacić za niego. Zawsze wiedziałem, że ta spowiedź to jest szemrana sprawa, nie? Komuś tam opowiadam, być może w całości szczerze, być może niekoniecznie na ucho, co robiłem złego, albo co ja rozumiem, że robiłem złego, bo nie wszystko przecież muszę rozumieć właściwie. A on mi tutaj odpuszcza albo nie, no najczęściej mi odpuszcza, nie? Mogę go okłamać, on mi tak odpuści albo nie, prawda? Chociaż to teoretycznie nie mogę, no ale to już są jakby zawiłości teologii, a niekoniecznie zawiłości duszy katolika, prawda? Ten ksiądz może siedzieć właśnie po drugiej stronie, taki, którego ja znam z niemoralnego życia i on mi teraz odpuści grzechy przed Bogiem, prawda? Zawsze wiedziałem, że ktoś tu kogoś robi w bambuko, nie? Także mogę powiedzieć, że całe życie żyłem w poczuciu, może nie w poczuciu, de facto będąc niewolnikiem grzechu, niewolnikiem innych ludzi i mojego wyobrażenia Boga, nie? A teraz, kiedy dotarła do mnie dobra nowina i kiedy poprosiłem Jezusa o zbawienie, to po raz pierwszy w życiu poczułem się wolny, naprawdę wolny, nie? I to paradoksalnie, bo tutaj wielu ludzi mówi, no tak, ale tak jak wy wierzycie, że Jezus wam odpuszcza wszystko i że nic nie musicie robić, to teraz wszyscy będziecie skakać po drzewach i żyć bardzo niemoralnie, bo wszystko macie odpuszczone. No właśnie nie. Jest dokładnie odwrotnie. W moim życiu nastąpiła zmiana, no powiedziałbym o 180 stopni, ale ta różnica polegająca na, czy to wcześniejsze życie polegające na tym, że starałem się zaspokoić moją wizję, moje zrozumienie Boga, te starania nie przynosiły poprawy, nie? To chodzenie do spowiedzi nic nie zmieniało. Ja zawsze wracałem w te same grzechy, a z biegiem lat mogę też powiedzieć na osi czasu, że dochodziły nowe, nie? Nic nie szło ku lepszemu, zawsze gdzieś tam szło raczej w dół. Na chwilę się czułem czysty i nie wiadomo po ilu godzinach, dniach czy tygodniach znowu byłem brudny, nie? A tutaj po raz pierwszy w życiu naprawdę poczułem się wolny i teraz zmieniam swoje życie nie dlatego, że chcę zaspokoić czyjeś wymagania ludzkie, powiedzmy, czy nawet wymagania Boga, tak jak go rozumiałem, będąc pod przymusem, prawda, nie? To nie jest... Teraz się zmieniam, dlatego że chcę okazać miłość, wdzięczność Zbawicielowi, który oddał za mnie swoje życie, który za mnie zapłacił, nie? Ja powinienem trafić do piekła, a on poniósł za mnie całą karę. Pewna bardzo ważna rzecz, którą zrozumiałem, czytając Nowy Testament, to jest to, że tylko Jezus Chrystus stoi pomiędzy nami a świętym Bogiem. I może przeczytam z tekstu źródłowego. To jest pierwszy list do Tymoteusza, apostoła Pawła do Tymoteusza, rozdział 2, werset 5. Albowiem jeden jest Bóg, jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi, człowiek Chrystus Jezus. Nie? Ta prawda gdzieś w którymś momencie do mnie dotarła i myślę, że to jest jedna z najważniejszych rzeczy zmieniających jakby mój stosunek, czy moją pozycję względem Boga, nie? Zrozumienie, jaka jest rzeczywistość. I coś, z czym sam miałem przez wiele lat problem, a dziś rozmawiając z rodziną, ze znajomymi, szczególnie katolikami, to jest takie myślenie, że są inni pośrednicy. I tutaj są różne dyskusje, czy pomiędzy nami a Bogiem, bo niektórzy, których konfrontuję z tym fragmentem Biblii, mówią, no tak, ale ci święci, czy ta Maryja nie prowadzą nas do Boga, tylko prowadzą nas do Jezusa właśnie, a Jezus już dalej prowadzi nas do Boga. Nie? Tak się bronią przed tą oczywistą prawdą, że pomiędzy nami a świętym Bogiem jest tylko i wyłącznie Jezus Chrystus i Jego przelana za nas krew. To chciałbym przeczytać coś innego, co powinno, mam nadzieję, otworzyć te drzwi. Oto z Apokalipsy świętego Jana, rozdział 3, werset 20. Jezus mówi, oto stoję u drzwi i kołaczę. Jeśli ktoś usłyszy mój głos i otworzy drzwi, wstąpię do niego i będę z nim wieczerzał, a on ze mną. Między mną a Jezusem Chrystusem, między tobą a Jezusem Chrystusem nie potrzeba nikogo. On sam stoi u drzwi twojego serca, tak jak wcześniej stał u drzwi mojego serca i czeka, aż otworzysz mu drzwi i wpuścisz go do środka. Także nie czekaj, bo może kiedyś być za późno, to raz, a dwa, nie daj się zrobić w bambuko, nie daj się zrobić na innych pośredników, bo nie ma innych pośredników. Pomiędzy nami a Jezusem nie ma nikogo, nie ma potrzeby, żeby ktoś był. Pomiędzy nami a Bogiem jest tylko Jezus. Amen. wilki wyją normalnie.